Nieuchronnie zbliża się godzina 14.07, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Muński przy mikrofonie i Andrzej Gruszka, który realizuje dzisiejszą audycję. Kłaniamy się Państwu. A dzisiaj lwią część naszego antenowego czasu poświęcimy dobiegającemu powoli do końca 10. Festiwalowi Literackiemu imienia Anny Tokarskiej Proza Poetów. Na antenie Radia Zachód w ramach naszej audycji właśnie zagoszczą za chwilę głosy Marcela Woźniaka, autora aż dwóch biografii Leopolda Termanda, Barbary Gawryluk, która pięknie będzie opowiadać o polskiej szkole ilustracji literatury dziecięcej w XX wieku. Zagości również głos Izabeli Patek, ale to w ramach korespondencji z Gorzowa Wielkopolskiego, a w cyklu z zakulis sylwetka aktora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze Marka Sitarskiego. Muzycznie zaś będą nam towarzyszyć Krzysztof Napiórkowski, Stanisław Sojka, Marek Dyjak i Marek Sitarski właśnie, ale na początek Krzysztof Napiórkowski.
Zawirował nagle czworokąt rynku, zegarowa wieża wymierzona prosto w bezgwiezdne niebo wybijała nieuchronne nadejście czasu tęsknot. Zawirował nagle czworokąt rynku, zegarowa wieża wymierzona prosto w bezgwiezdne niebo wybijała nieuchronne nadejście czasu tęsknot. Po tysiąckroć bardziej cię mam, po tysiąckroć bardziej cię chcę, niebo twego ciała rozskrzone, ciepło, jakże ciepło, tak w nim zawsze cieszyć się, zostać, zostać. Zaczarował nocą bezmyślny księżyc, niedorzeczny tandem utworzony ad hoc z ciemnego nieba. Przepowiadał nieodległe nadejście czasu tęsknot. Po tysiąckroć bardziej cię mam, po tysiąckroć bardziej cię chcę, niebo twego ciała roziskrzone, ciepło, jakże ciepło, tak w nim zawsze cieszyć się, zostać, zostać, tysiąckroć bardziej cię mam, tysiąckroć bardziej cię chcę, niebo twego ciała roziskrzone, ciepło, jakże ciepło, tak w nim zawsze cieszyć się, zostać, zostać. Tysiąc tysiąckroć bardziej cię mam, tysiąckroć bardziej cię chcę. Niebo twego ciała roziskrzone, ciepło jakże ciepło, tak w nim zawsze cieszyć się. Zostać, zostać.
W przyszłym tygodniu, a dokładnie w środę, 9 grudnia, dobiegnie końca festiwal literacki imienia Anny Tokarskiej Proza Poetów, którego organizatorem jest Biblioteka Norwida w Zielonej Górze. I właśnie z okazji tegoż festiwalu odbyło się w bibliotece, w trybie online oczywiście, jak to wszystko prawie teraz, spotkanie autorskie z Marcelem Woźniakiem, powieściopisarzem i scenarzystą, autorem aż dwóch biografii Leopolda Tyrmanda. Tej pierwszej, zatytułowanej Moja śmierć będzie taka jak moje życie, wydanej w 2016 roku, oraz najnowszej, której premiera miała miejsce 14 października tego roku, zatytułowanej Tyrmand, pisarz o białych oczach, wydanej przez wydawnictwo Marginesy. Dlaczego aż dwie biografie? Czy nie wystarczyłaby jedna? Posłuchajmy, co autor odpowiedział na tak zadane pytanie.
Myślę, że więcej pewnie mogłoby powstać. Przeglądałem dzisiaj tak zwane top 100 w najbardziej znanej sieci sklepów multimedialnych w Polsce książkowych i tam o książek o chyba Agnieszce Osieckiej jest 5. W pierwszej setce o Marku Płasce chyba 3, więc wydaje mi się, że tak, co też pokazuje odbiór czytelników, który ta książka wywołała. Myślę, że o Tyrmandzie powstanie jeszcze więcej książek, w zasadzie już powstaje. Narodowe Centrum Kultury wyda chyba jeszcze w tym roku taką antologię naukową o Tyrmandzie. W przyszłym roku będzie też taka monografia króciutka wydana w Instytucie Literatury w Krakowie. Z Tyrmandem jest trochę tak, że jak z Kubusiem Puchatkiem, że im się bardziej zaglądało, tym go bardziej nie było. Te kilka ostatnich lat faktycznie gdzieś ja osobiście dość intensywnie spędziłem na badaniu życia i twórczości Tyrmanda i uważam, że Tyrmand tak naprawdę, nie chcę wyjść na fałszywie skromnego, ale Tyrmand zasługuje na książkę napisaną przez pisarza o wiele lepszego niż ja i o wiele wnikliwiej niż ja, ale nikt inny tego nie zrobił. I ja wiem, że to brzmi troszkę tak, tutaj jakbym się ślił na jakąś fałszywą skromność, ale tak powinno być, tak się nie stało. Jak to bywa w historii, nie zawsze najlepsi ludzie w najlepszym momencie życia robią najlepsze rzeczy na temat, który nas interesuje. Ja akurat się za to wziąłem w takim momencie, w jakim się wziąłem i się okazało, że chyba dobrze zrobiłem. To nie jest jakby tak, że ta historia była zamknięta i ja napisałem tę pierwszą biografię Leopolda Tyrmanda, Moja śmierć będzie taka jak moje życie, wydawnictwo MG 2016 rok, bo ja pisząc tę książkę już wtedy wiedziałem, że informacji jest dużo, dużo więcej. No i sobie myślałem, no tak, no ale kto mi wyda drugą książkę o Tyrmandzie i czy ja bym chciał pisać znowu o Tyrmandzie, więc napisałem 5 innych książek w międzyczasie, 4,5, a potem jakoś tak tego Tyrmanda ciągle z tyłu głowy miałem, tych materiałów przybywało i doszedłem do wniosku, że pora jeszcze raz się zmierzyć z jego życiorysem. Temat był po prostu dla mnie ważny, po prostu wiedziałem, że to trzeba napisać i trzeba opowiedzieć i tylko to mnie obchodziło, w zasadzie można powiedzieć trochę tak jak Adam Nawałka, że tak powiem, po prostu myślałem tylko o następnym meczu, a nie o tym, co będzie dalej. Po prostu to był ważny temat, który mnie kompletnie pochłonął i byłem w 100% jemu oddany, dlatego że uznałem, że jestem Tyrmandowi też coś winien. Nie chcę tu zabrzmieć znów tak pompatycznie czy metafizycznie, ale ja pisząc pierwszą książkę o Tyrmandzie też zrozumiałem, że sam chcę pisać książki, znaczy, że zawsze chciałem to robić, ale postanowiłem, że będę to robić, bo jak się jakby taki życiorys takiego człowieka zgłębi, który miał tak ciągle pod górkę, by nie powiedzieć mocniej, to jest to, myślę, kurczę, to ja, co mnie może spotkać najgorszego w życiu, prawda? Naprawdę jest nic w porównaniu z tym, co miał Tyrmand. I ja dzięki niemu zacząłem po prostu pisać swoje powieści. I to jest jedna rzecz, którą jestem mu wdzięczny, ale druga jest taka, że naprawdę uważam, że troszkę dziewiczego lądu dotknąłem i zrozumiałem, jak wielką krzywdę historia temu człowiekowi wyrządziła. Ja sam jestem polonistą, prowadzę zajęcia. Paradoksem jest to, że ja Tyrmanda dostałem od profesora na uczelni, który stwierdził, że Tyrmanda nie ma w szkolnych lekturach, a szkoda, bo taka fajna książka, taka ciekawa postać. Ja pomyślałem, że to niedobrze i moim celem jest tak naprawdę, żeby Tyrmand wrócił do świadomości czytelników. Ja dzięki Tyrmandowi odkryłem wiele rzeczy, objechałem cały świat i uznałem, że jestem mu to po prostu winien. Tyrmand był opozycjonistą, działał wbrew ówcześnie panującemu ustrojowi, więc nie mógł rozwijać się zawodowo i twórczo. Niektórzy szli na pewne kompromisy, które dla Tyrmanda były nie do zaakceptowania. No a my dzisiaj, kiedy rozmawiamy o historii literatury czy filmu, nie zastanawiamy się, na jakie ktoś szedł kompromisy. To znaczy, jeśli ktoś nie był jakimś strasznym chamem czy draniem, czy jakąś szują, no to nawet nas nie obchodzi to, że Marek Piwowski był TW, tylko dalej się śmiejemy z rejsu jednego z najbardziej antykomunistycznych przecież filmów, prawda? Film miliony razy był puszczany, pewnie wszyscy go widzieli. Natomiast nie wszyscy, którzy go widzieli, wiedzą, co Piwowski robił. A Tyrmand odwrotnie, nie kręcił takich filmów, bo nie mógł, bo się nie godził. Więc pierwszy zarzut, jaki pada, no tak, może nie był dość dobry ten człowiek, może nie był dość dobrym scenarzystą, nie był dość reżyserem dobrym, przecież zobaczcie na ten film, co to jest, czy ten scenariusz, co to jest. I niestety historia nie jest moralna, prawda? Historia, nasza historia to nie jest historia moralności czy etyki, to jest historia zdarzeń, tego, co się wydarzyło lub nie. I na śmietniku historii jest cała masa wspaniałych artystów, reżyserów, aktorów, zapomnianych, zniszczonych. Jest wiele wydarzeń w naszej historii, które po prostu gdzieś tam wypadły z tej historii. No komunizm to jest zaprzeczenie przecież jakiejkolwiek formy nowoczesnej cywilizacji i też ofiarą tego padają artyści. I Tyrmand po prostu nie chciał z siebie robić ofiary, ale też nie chciał z siebie robić sprzedawczyka. Więc pisał jakąś nowelkę filmową, malutką napisał. Miał plany nakręcenia filmu na podstawie książki Siedem dalekich rejsów. Już w latach 40. pisał scenariusz o tym, ale wszystko ukrócił Alexander Ford. Potem były plany ekranizacji Złego i tak naprawdę Hoffman był gotowy kręcić film zaraz na drugi dzień, bo mieli całą scenografię po prostu na ulicy w Warszawie. Nawet mieli gangsterów warszawskich, którzy mieli grać Łotrów, Meto, Merynosa i wszystkich innych z książki. Ale znowu łapę na sprawie położył Alexander Ford, którego filmy przecież wszyscy oglądamy w święta z krzyżakami na czele i nikogo nie obchodzi, co ten człowiek robił. Tak naprawdę, tak jak Iwaszkiewicz, ile jakby świństw wyczyniał w tym świecie artystycznym, a jednocześnie robił wspaniałe rzeczy, które wszyscy doceniamy, prawda? Więc no, koniec końców Tyrmand na tym stracił i dopiero na początku lat 60. doszło do produkcji filmu Naprawdę Wczoraj w reżyserii Rybkowskiego i faktycznie film nakręcono, dużą pomoc tutaj zaoferował Tadeusz Konwicki, który stał wtedy na czele zespołu filmowego i ten film, ten pomysł przepchnął. I film był naprawdę fajny, ciekawy, oryginalny. I po 3 tygodniach zdjęto go z kin. Trafił na półkę na kolejne lata. No i dzisiaj rozmowa o tym filmie zaczyna się od słów, no ale to nie jest specjalnie dobry film, ktoś mówi, no ale chwila, no to może najpierw niech poleci w kinach, niech ludzie go obejrzą, niech ktoś go zrekonstruuje cyfrowo, niech leci na Kino Polska co miesiąc, jak wszystkie inne filmy. I rozmawiajmy wtedy o tym, jaki to jest film, prawda? A to jest właśnie odwrotnie. Ten film zniknął, pojawiły się inne filmy i nikogo ten Tyrmand już nie obchodził, więc zły, jakąś taką miał klątwę wokół siebie, no ale jeśli ktoś jest człowiekiem pokroju Tyrmanda, który ma takie afery wokół siebie, ma tylu szpiegów wokół siebie, ma kontakty ze szpiegiem CIA, ambasadorem amerykańskim, no to nikt mu nie da pieniędzy na robienie filmu w komunistycznym kraju, zwłaszcza, że facet siebie nazywa liberałem, prawda, więc no, po prostu nie ma szans. A po 30 latach kto będzie kruszył kopię o jakiegoś Tyrmanda, to jakby no fajnie byłoby zrobić film o złym, no ale jest tyle innych filmów. Myślę, że wszyscy 10 razy częściej wybraliby 4 pancernych i psa, nawet z tymi Sowietami tam przyjaźniącymi się z Polakami, bo przecież to jest takie fajne wspomnienie, prawda?
Marcel Woźniak-Tyrmand, pisarz o białych oczach, to tytuł napisanej przez autora biografii Leopolda Tyrmanda. Przypomnijmy, że rok 2020 został ogłoszony rokiem Leopolda Tyrmanda, bowiem właśnie w bieżącym roku mija 100. rocznica urodzin tego pisarza, publicysty, no i oczywiście popularyzatora jazzu w Polsce. I jeszcze jestem Państwu winien krótką notatkę biograficzną na temat autora jego biografii. Marcel Woźniak to urodzony w 1984 roku polski pisarz i scenarzysta, autor trylogii kryminalnej o detektywie Leonie Brockim. Powtórka, Mgnienie i Otchłań to tytuły powieści składających się właśnie na tę trylogię. Natomiast pełną relację ze spotkania można obejrzeć na profilu Biblioteki Norwida w mediach społecznościowych, podobnie zresztą jak relacje ze wszystkich spotkań odbywających się w ramach festiwalu Proza Poetów. Ciąg dalszy reminiscencji Festiwalu Literackiego Proza Poetów imienia Anny Tokarskiej, a w nim spotkanie autorskie również online, co oczywiście znajdzie odzwierciedlenie w jakości dźwięku, który Państwo za chwilę usłyszą. Spotkania z Barbarą Gawryluk, dziennikarką radiową, tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej i autorką książek dla dzieci. Wydarzenie było połączone z promocją książki jej autorstwa, zbioru esejów o 24 ilustratorkach i ilustratorach dziecięcej literatury, zatytułowanej Ilustratorki, Ilustratorzy, Motylki z okładki i Smoki bez wąsów. Bogdan Butenko, Krystyna Michałowska, Marzena Truchanowska, Zdzisław Witwicki, Józef Wilkoń, Jan Marcin Szancer. To tylko kilka nazwisk ilustratorów znanych dziecięcym czytelnikom z lat 50., 60. i 70. ubiegłego stulecia. Ilustratorów tworzących polską szkołę ilustracji. Fenomen na skalę. skalę światową, ostoję smaku, gustu i artyzmu na długo przed zalewem szmiry, która dopiero na początku lat 90. dotarła do nas z zachodu. Barbara Gawryluk opowiedziała, dlaczego zajęła się właśnie tą tematyką.
Odczuwałam taką potrzebę. Odczuwałam potrzebę powrotu do dzieciństwa, połączonego właśnie z pokazaniem tego, co wtedy działo się w polskiej ilustracji, ponieważ kiedy chciałam się czegoś więcej dowiedzieć, to okazywało się, że niewiele możemy przeczytać na ten temat. Owszem, są jakieś katalogi z dawnych lat, z wystaw, trochę wywiadów z twórcami, ale bardzo niewiele. Natomiast nie ma tego nigdzie zebranego, nie ma jakiegoś podsumowania. Mało tego, z każdym rokiem zdawałam sobie sprawę, że czas goni i że za chwilę już w ogóle nie będzie kogo pytać. I ugruntowała mnie w tym przekonaniu, utwierdziła mnie w tym przekonaniu Wanda Chotomska, z którą kilka lat temu pisałyśmy jej biografię. Ta książka wyszła kilka lat temu, Nie mam nic do ukrycia, taki ma tytuł. To jest taka biograficzna opowieść o Wandzie Chotomskiej. I w czasie tych naszych spotkań i rozmów właściwie cały czas powracały nazwiska ilustratorów, z którymi ona współpracowała. Mało tego, Wanda Chotomska miała takie swoje prywatne archiwum, taką swoją biblioteczkę, w której przechowywała książki, jakie wyszły. Bardzo jej zależało, żeby mieć pierwsze wydania, bo były oczywiście takie tytuły, które miały po 10, po kilkanaście wydań, ale ona potrafiła śledzić te pierwsze wydania, zdobywać je, szukać w antykwariatach, w bibliotekach i uratowała w ten sposób wiele książek. I kiedy nad nimi siedziałyśmy, to właśnie rozmawiałyśmy bardzo często o ich formie graficznej, o tym, jakie mają okładki, kto je ilustrował. No i ona mi to właśnie powiedziała, mówi, wiesz, tak mało o nich wiemy, a to byli przecież arcymistrzowie. Oni byli znani na całym świecie. Dlaczego jakoś o nich tak zapomniano? Książka o Wandzie Chotomskiej się ukazała. Parę miesięcy później Wanda Chotomska zmarła, a wydawnictwo Marginesy powróciło do mnie, tak jakby wiedzieli, z taką właśnie propozycją, a może byśmy spróbowały napisać książkę o polskiej szkole ilustracji. Taki był początek. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, mówimy tutaj o drugiej połowie lat 50., latach 60., no i powiedzmy, że prawie że całych latach 70., że wtedy rynek książki dla dzieci w Polsce był bardzo uporządkowany. To znaczy przede wszystkim książkami dziecięcymi zajmowało się wydawnictwo Nasza Księgarnia. Po wojnie miało właściwie na to wyłączność. Potem zaczęły książki wychodzić w ruchu, ale to nie było zbyt wiele tytułów. W ruchu działał Szancer i to dzięki niemu autorzy się do ruchu zgłaszali i wychodziły znakomite książki ze znakomitymi ilustracjami. Ale były też jeszcze Iskry i był jeszcze Czytelnik i była jeszcze Krajowa Agencja Wydawnicza. Tyle. To znaczy przede wszystkim Nasza Księgarnia, 90% tytułów dla dzieci, które się ukazywały, ukazywały się w tym wydawnictwie. W związku z tym oni po prostu się tam wszyscy znali. Takie to było środowisko. Nie było zawiści, nie było konkurencji, nie było pędu za sukcesem, ponieważ redakcja artystyczna Naszej Księgarni, ale także Szancer w ruchu w miarę sprawiedliwie obdzielali tych najzdolniejszych, tych zdolnych, to znaczy niezdolni nie mieli szans, nie było miejsca na szmirę. Tacy artyści decydowali o tym, jakie ilustracje trafią do książki, że po prostu w tym gronie byli ci najwybitniejsi, a oni byli równo obdzielani i każdy miał co robić i każdy miał nad czym pracować. I to było rzeczywiście bardzo ciekawe i też bardzo zróżnicowane artystycznie środowisko, bo każdy z nich miał swój własny styl, nie do pomylenia. I jak tak sobie oglądamy okładki tych książek, na przykład teraz, chociażby nawet zebrane w tej mojej książce, to widać po prostu, jak oni się od siebie różnili. Na przykład w momencie, kiedy ktoś z nich osiągał jakiś międzynarodowy sukces, typu Janusz Grabiański, którego ilustracje zaczęły trafiać do austriackich wydawnictw, typu Józef Wilkoń, który też zaczął wydawać, książki z jego ilustracjami ukazywały się w Niemczech czy we Francji, to ze strony tych pozostałych był podziw. były gratulacje. Tak samo jak ktoś przyjeżdżał z nagrodą z jakiegoś biennale czy z jakichś konkursów zagranicznych, była wspólna radość i świętowanie sukcesu. Natomiast tej zawiści, no to może jest przez nich w tej chwili trochę koloryzowane. Wiadomo, że jak minęło tyle lat, to się trochę inaczej patrzy w przeszłość i wszystko wydaje się piękniejsze. Jak to mówiła Bożena Truchanowska, myśmy byli piękni i młodzi. I po prostu no, tyle lat minęło, to teraz się to wszystko widzi w takim dobrym świetle. Ale nawet na moje bardzo dociekliwe pytania, żeby coś poopowiadali właśnie ewentualnie o jakichś konfliktach, czy o jakichś kłopotach, problemach, to nie było zbyt wiele do opowiadania. Nigdy nikt z nich nie musiał właściwie wrócić do pracowni i na nowo wszystko rysować czy malować. Tak jak to powiedziałam, oni po prostu wszyscy byli na takim poziomie, że wszystko było przyjmowane z aplauzem i z zachwytem. Jeśli ktoś był niezadowolony, to sam artysta, na przykład Krystyna Michałowska uwielbiała wszystko poprawiać. Olga Siemaszkowa zawsze była niezadowolona i przy kolejnym wydaniu mówiła, dobra, tylko ja po prostu inaczej okładkę zaprojektuję, albo muszę tu jeszcze tej królewnie coś tam poprawić, bo mi się nie podobała. I są jej na przykład różne wersje tej ilustracji do tego samego tytułu, bo ona właśnie, Boratyński też, mówił mi jego syn, też poprawiał ilustracje, które wcześniej namalował. Więc to tak się działo, to nie ktoś mówił, że jest źle, tylko oni sami poprawiali. Jest jeszcze jeden ciekawy bardzo aspekt, że w odróżnieniu do dzisiejszych czasów autorzy właściwie nie mieli nic do powiedzenia. To znaczy autorzy tekstów, literaci, poeci, prozaicy najczęściej w ogóle żadnego kontaktu nie mieli z ilustratorem. Decydowała rada artystyczna, decydowali ci, którzy się znali. Tak jak mi to Wanda Chotomska mówiła, jej książki ilustrowali wszyscy najwybitniejsi. Ona mówiła, mogło mi się podobać, mogło mi się nie podobać, nieważne, to oni się znali. Ja w ogóle nie miałam nic do powiedzenia i wcale nie chciałam mieć nic do powiedzenia. Zawierzałam im swoje teksty i wiedziałam, że ilustracje będą najlepszej jakości. Nie mieli zbyt wiele kontaktu z tym, co się działo wtedy w Europie Zachodniej. To, że była ta żelazna kurtyna, spowodowało, że również do Polski w tamtych czasach nie napływała ta szmira, która się już zaczęła na Zachodzie ukazywać. Właśnie ten przez nas później wszystkich nazywany, wrzucany do jednego worka Disney, tak? Sam w sobie Disney nie jest niczym złym, natomiast to, co powstało na bazie disneyowskiej kreski, było często już nie do wytrzymania i szmirowa. I te nurty, ten kierunek już się pojawił w latach 50. i 60., na przykład właśnie w Niemczech i we Francji. Wilko mi mówił, nie do wytrzymania. Mówi, jakie okropne rzeczy tam wychodziły, jakie paskudstwa straszne, przekolorowane i przestylizowane. A tutaj tymczasem działali prawdziwi twórcy. Nie było miejsca właśnie na tego typu i pójście na łatwiznę, na kopiowanie, na przerysowywanie. To rzeczywiście chyba jeden z powodów, dla których wykształciła się ta tak zwana polska szkoła ilustracji. Ta żelazna kurtyna zupełnie paradoksalnie chyba trochę pomogła.
Gwoli uzupełnienia tego materiału, który Państwo przez chwilę usłyszeli, należałoby dodać, że zielonogórska księżnica imienia Norwida posiada w swoich zbiorach bardzo bogatą kolekcję ilustracji, między innymi Jana Marcina Szancera, Józefa Wilkonia oraz Bogdana Butenki.
Kulturalne Lubuskie.
Teraz zmieniamy temat, dajemy spokój literaturze, chociaż pod koniec też będzie o niej. Przy telefonie w Gorzowie Wielkopolskim jest Izabela Patek, witaj.
Witam serdecznie ze słonecznego Gorzowa i jak dowiedziałam się, Zielona Góra też jest dzisiaj piękna, słoneczna.
Tak, świeci słoneczko, chociaż w studiu tego nie widać, ale mam nadzieję, że tak jest w dalszym ciągu. Izo, w jednej ze swoich korespondencji mówiłaś o aktorze Teatru Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Bartoszu Bandurze, któremu pandemia pokrzyżowała wielkie plany związane z wyjazdem do Nowego Jorku na warsztaty teatralne. Warsztaty teatralne też związane z kolei ze stypendiami, które otrzymał i od prezydenta miasta Gorzowa, i od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. A dzisiaj twój wybór padł na również aktorkę, tym razem Gorzowskiego Teatru imienia Osterwy, Karolinę Miłkowską-Prorok. Dlaczego?
Tak, Karolina, podobnie jak Bartosz, jest osobą poszukującą. I w tak trudnych czasach jak obecnie, w czasach pandemii, też próbuję w jakiś sposób zaistnieć, jeśli nie w teatrze, to choćby w internecie. Karolina, podobnie jak Bartosz, była stypendystką prezydenta Gorzowa i w ramach tego stypendium wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam prezentowała i reprezentowała województwo lubuskie, swój teatr Kamishibai. I później udało jeszcze jej się drugi raz wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Tam zaprezentowała monodram Nadbagaż. I dlaczego o tym nadbagażu teraz mówię? Bo w dobie pandemii jednym ze sposobów na zaistnienie, na to, żeby kultura nie upadła, żeby teatr był obecny, jest prezentowanie swoich spektakli, monodramów, różnych form teatralnych, muzycznych i nie tylko, jest właśnie internet. I tak się złożyło, że ten ciekawy tekst, który napisała Iwona Kusiak, zielonogórzanka zresztą, tekst, który opowiada o powrocie do kraju lat dziecinnych i zderzeniu z polską rzeczywistością. Ta sztuka to monodram, to ironiczne spojrzenie na Polskę, pokazany oczami kobiety, która 30 lat temu wyemigrowała za granicę. Bohaterka radośnie odkrywa kraj na nowo. Pełny tytuł tej sztuki to Nadbagaż, czyli podręczny poradnik po Polsce. Myślę, że to pozycja obowiązkowa zarówno dla osób mieszkających w Polsce, jak i też dla tych, którzy z ojczyzny wyjechali. I właśnie kilka dni temu Karolina Miłkowska-Prorok w ramach Sopoteki, czyli Sopockiej Biblioteki, prezentowała w internecie ten właśnie spektakl, ten właśnie monodram w ramach programu Kultura w sieci. I raz jeszcze podpowiadamy, że warto pisać z kolei do Ministerstwa Kultury o dotacje na to, by swoje różnorodne prezentacje, swój dorobek prezentować w internecie. Także ten spektakl jest dostępny w internecie, można go zobaczyć.
Dziękuję ci bardzo serdecznie. W tym momencie musimy postawić już kropkę. Zapraszamy na monodram Karoliny Miłkowskiej-Prorok zatytułowany Nadbagaż. Notabene Karolina Miłkowska-Prorok również prezentowała go w ramach jednego z festiwali organizowanych przez Bibliotekę Nerwida w Zielonej Górze, z tego co pamiętam. Dziękuję bardzo, Izo. Pozdrawiam
Dziękuję
cię serdecznie.
Bardzo. Pozdrawiam.
Do usłyszenia. Teraz przechodzimy do następnego materiału. W cyklu Zza kulis, w którym przedstawiamy Państwu sylwetki aktorów lubuskiego teatru z kolei, dziś Marek Sitarski, który wzrusza i bawi zielonogórską publiczność już od 13 lat. Między innymi jako Mark Webster w Przyjaznych duszach, Framuga w Śnie nocy letniej, czy ostatnio Jajecznica w Orzenku. O innych swoich scenicznych dokonaniach opowie za chwilę osobiście, ale nie tylko do aktorstwa ogranicza się jego sceniczna działalność. Marek Sitarski występuje także jako bard, wykonując swoje autorskie utwory.
Kim jest Marek Sitarski?
Przede wszystkim wcześniak. Urodziłem się o 2 miesiące wcześniej i trafiłem do inkubatora. Także kim jest, to zawsze się szczycę tym, że jestem wcześniakiem. Natomiast myślę, że wykształciłem się jako aktor i pracuję w tym zawodzie. Jestem też bardem, bo komponuję, piszę teksty i wykonuję te swoje autorskie recitale czy koncerty. Całe moje życie zawodowe to scena. Po prostu teatr, Lubuski Teatr jest moim 4. teatrem.
Skoro przy tym jesteśmy, to od jakiego teatru zacząłeś i jak wyglądała cała twoja droga do 4. teatru, czyli Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze?
Zacząłem już jako student. Dostałem propozycję, jak byłem na 4. roku pracy w Arlekinie w Łodzi, w Teatrze Lalkowym. I tam robiłem 2. dyplom zbiorowy. To znaczy trafiłem pod dobre skrzydła, ponieważ trafiłem pod Eryka Bassa, taki amerykanin, aktor, lalkarz. Trafiło mi się, ponieważ jako student już zacząłem pracować, tym szybciej skończyłem szkołę teatralną, bo tylko 3,5 roku studiowałem.
Dobrze, ale może do tego jeszcze wrócimy. A co było dalej?
Niecałe 2 sezony popracowałem w Arlekinie w Łodzi, po czym chciałem troszeczkę pograć sobie w dramacie i tam trafiłem z Łodzi do Olegnicy, do Teatru Jacka Głomba i tam przepracowałem 10 lat. Następnie wybrałem się do Kalisza, gdzie tam już był dyrektorem Robert Czechowski i tam przepracowałem 4 lata i później jak już Robert Czechowski przeszedł do Zielonej Góry, no, wykonaliśmy telefony, Robert Czechowski mnie bardzo dobrze znał, bo jeszcze w Legnicy się spotkaliśmy przy pracy, jak wam się podoba, i trafiłem do Lubuskiego Teatru i obecnie pracuję 13 sezon.
Od wczesnego dzieciństwa chciałaś być aktorem?
Myślę, że tak. Zresztą no to myślę, że z taką naturą człowiek się rodzi, bo już w przedszkolu dorwałem mandolinę dziadka. Założyłem jakieś tam żyłki, to oczywiście nie było nastrojone, bo to nie miałem pojęcia jeszcze o muzyce, ale zacząłem już pierwsze piosenki wykonywać.
Ale jakiś hałas wydawało.
Jakiś hałas wydawało i to myślę, że nawet logiczny. Gdzieś tam to było w naturze. Zawsze lubiłem w podstawówce już się wygłupiać, grać.
Nie chciałeś być żołnierzem, policjantem, nie, strażakiem?
Nie.
Chciałem być aktorem.
Interesowałem się w ogóle wieloma rzeczami, to znaczy i byłem ministrantem, i ciemnie prowadziłem, i zespół muzyczny, także gdzieś byłem aktywny, przy okazji zrobiłem patent żeglarza. Później trafiłem do szkoły technikum elektroenergetyczne, gdzie jednak elektronika mnie mało interesowała. W trzeciej klasie postanowiłem, że jednak pójdę do szkoły teatralnej.
I od razu się udało?
Zdałem egzaminy, byłem pierwszy pod kreską, bo 16 osób przyjmowali, ja byłem 17. Nie zostałem przyjęty z braku miejsc, ale napisałem podanie i w tym samym roku zostałem przyjęty do szkoły teatralnej, bo po tej informacji poszedłem do KO, do Kalisza, ale tam byłem przez tydzień, ponieważ dostałem telegram, że zostałem przyjęty do szkoły teatralnej. A wcześniej jeszcze miałem problemy z wojskiem, bo jak dostałem się do kulturalno-oświatowego w Kaliszu, dostałem wezwanie do WKO, poszedłem się odroczyć i dostałem bilet już, czyli kartę powołania na październik do Grudziądza. Ale na szczęście udało się to po prostu załatwić, żeby mi odroczyli.
Jakie lata to były? To były lata 80., początek 90.
90. rok. Udało mi się odroczyć. Niemniej jednak przyjęli mnie na studia wyższe we Wrocławiu na Wydział Lalkarski. Później tylko pojechałem do WKU, pieczątkę podbili na całe szczęście.
W życiu aktora jest tak, że często wspominają jedno przedstawienie, które było w ich życiu, nazwijmy to, przełomowe, że spotkali jednego człowieka, który zmienił ich los, pozwolił uwierzyć w siebie przede wszystkim. Czy było w twoim życiu takie przedstawienie i czy znalazł się w twoim życiu taki człowiek?
Znaczy oczywiście było takie przedstawienie. To był pan Poduszka, ja zagrałem McDonough'a, ja zagrałem tam główną rolę Katuriana. Ja mówię, że to dla mnie Hamlet był. Ponieważ ja zawsze byłem obsadzany, mam wiskomikę i dosyć łatwo mi jest grać w lekkich repertuarze i w komediach. Natomiast tutaj mój wizerunek, który gdzieś tam, no odszedłem z Legnicy ze względu na to, że była taka szuflada, że ja grałem śmieszne epizody. Ja potrzebowałem czegoś większego, to znaczy może takie dwa przedstawienia były. To był monodram, jak zjadłem psa i to można powiedzieć było takie tragikomiczne, ale to już troszeczkę zmieniło mój wizerunek. Monodram, że tak powiem, dobrze zaistniał, ponieważ zdobyłem wiele nagród za ten monodram w tym Grand Prix w Hanowerze. To był dla mnie sukces, gdzie na obcej ziemi tu zdobyłem Grand Prix. Natomiast Pan Poduszka to było przedstawienie, które całkowicie zmieniło mój wizerunek jako aktora. Ja tam grałem pisarza, który pisał makabreski. Spektakl się zaczyna na posterunku policji. Na końcu dostaje strzał, lecy, ginę. Bardzo dojmujące przedstawienie, zwłaszcza, że graliśmy nie w teatrze, tylko w Runoteksie, gdzie widz był praktycznie metr od nas. I rzeczywiście widz wychodził bardzo mocno poruszony tym spektaklem.
A osoba, która wywarła największy wpływ w twoim życiu?
John Lennon i The Beatles. To może grupa, ale to miłość od przedszkola, czy tam szkoły podstawowej. Muzykę The Beatles do tej pory kocham, do tej pory słucham, do tej pory łezka się kręci.
Co w życiu najbardziej cenisz?
Cenię prawdę, szczerość, prostolinijność i taką prawdę człowieka. Nienawidzę kłamstwa, staram się nie kłamać w życiu i też staram się nie kłamać na scenie jako aktor. To znaczy staram się tworzyć postaci wiarygodne, gdzieś tam od środka, które płyną. Brzydzę się kłamstwem, obłudą.
A co uważasz za swój największy sukces do tej pory?
Kiedyś chodziłem na terapię i terapeuta mówi, powiedz mi o twoim sukcesie. No to ja zacząłem mówić, że nagrody tam, żelazna kurtyna w Legnicy, tam pierwsze miejsce. To on mówi, przestań, powiedz mi o takiej prostej sprawie. Ja mówię, jakiej? Przyjechałeś samochodem? Ja mówię, no tak. A spowodowałeś wypadek? Nie. Czy to nie jest sukces? Sukces. Także jeśli chodzi o sukcesy, to ja myślę, że w każdym dniu możemy odnosić te sukcesy. To znaczy, ja się teraz wziąłem za siebie, postanowiłem schudnąć, jestem na diecie, zacząłem trochę uprawiać sport i uważam, że to jest sukces, że jednak zmobilizowałem się. I wydaje mi się, że w każdym dniu możemy mieć sporo tych sukcesów. Na przykład teraz jesteśmy w ciężkiej sytuacji w tej pandemii, nie pracujemy, siedzimy w domu, ale siedząc w domu, to no przed telewizorem to można rzeczywiście zwariować.
No właśnie, a przy tej okazji, co najbardziej lubisz robić, kiedy jesteś po pracy?
Trochę czytam, lubię oglądać filmy. Czasami gram na instrumencie, czasami robię jakieś nowe utwory. To mi sprawia przyjemność po prostu. Taką radość w życiu. Takie drobne rzeczy, które dają człowiekowi to, że gdzieś tam się rozwijam. Cały czas mamy ten rozwój wpisany. To znaczy, że ja skończyłem 50 lat, to powiem, że to już ja jestem prawie emeryt, to już nie ma sensu. Nie. Uważam, dopóki człowiek żyje, to cały czas może się rozwijać i być do końca swoich dni bardzo aktywny.
Gdzie będzie Marek Sitarski, powiedzmy, za 5 lat?
Tego nie wiem, ponieważ życie naprawdę nas potrafi zaskoczyć. W moim życiu pojawiło się tak, że jak przechodziłem z Legnicy do Kalisza, to nagle dostałem telefon i propozycję zagrania w Dzikim 2 i nagle po prostu byłem na planie 2 miesiące. W jakimś tam momencie w moim życiu podupadłem na zdrowiu i to mnie nagle po prostu skasowało na kilka miesięcy. Mogą nastąpić po prostu zmiany. Mogę dostać złoty telefon i powiedzmy nowy serial powstanie i zaangażuję się w ten serial. A przede wszystkim za 5 lat trzeba żyć.
A czego należałoby ci życzyć? Przede wszystkim?
Zdrowia. To jest jakby podstawa, żeby człowiek normalnie funkcjonował. Zdrowie, ale przede wszystkim życzyć tej radości ducha, którą mam w sobie. Żebym ją po prostu do końca swojego życia zachował. Ja się budzę rano, dziękuję Bogu, że przeżyłem nockę, żyję, mogę dalej się cieszyć. Bo to jest dla mnie bardzo cenne. Bo oczywiście czasami jest trudno, czasami jest lepiej. Ale staram się mieć radość z tego, że żyję. Mam choinkę przez okrągły rok, która się pali, ponieważ ja uważam, że każdy dzień jest świętem.
Więc Marku, życzę ci wesołych świąt.
Dziękuję nawzajem.
Posłuchajmy więc Marka Sitarskiego, Barda. Za chwilę utwór z recitalu wykonywanego przez niego około 10 lat temu na scenie Lubuskiego Teatru. A utwór nosi tytuł Chodźcie tu do mnie. Andrzej Pierzchała swój felieton w tym tygodniu poświęca polskim kresom i sentymentowi z nimi związanemu, obecnemu zwłaszcza na zachodzie naszego kraju i o publikacji na ten temat, jaka niedawno się ukazała.
Sławomir Koper i Tomasz Stańczyk. Ostatnie lata polskich kresów. W powszechnym przekonaniu ludzi rodem z tak zwanej centralnej Polski, w moim przypadku Włocławek, Lublin, Toruń, Warszawa, ziemia lubuska, nawet jeśli nazwa to geograficznie i etnologicznie kulawa nieco, to ziemia obiecana kresowian, zwanych też upraszczająco i sympatycznie za Bugolcami. Stąd też swoisty sentyment do tego raju utraconego, czyli kresów II Rzeczpospolitej. I nawet jeśli dziś bezwzględne dość statystyki wskazują, że ową ziemię, albo może lepiej konkretnie województwo lubuskie, zamieszkuje ledwie około 30% mieszkańców pochodzących rodzinnie, głównie urodzonych lub w pierwszym, drugim i trzecim pokoleniu z owych mitycznych kresów, to mit właśnie ma się tu całkiem dobrze. Zatem autorzy, Koper i Stańczyk, ostatnich lat polskich kresów, adresują swoją niezwykłą pozycję również, choć przecież nie tylko do kresowian, najogólniej rzecz ujmując. Bo takie nazwiska jak na przykład Piłsudski, Orzeszkowa, Osterwa, Witkacy, Rodziewiczówna czy Rydz-Śmigły wiele mówią każdemu. Zatem 560 bitych stron, mnóstwo ilustracji, 24 rozdziały plus bogata bibliografia i indeks nazwisk. Wydawca pisze tak oto. Miniono 70 lat udowodniło, że nasz kraj może istnieć bez kresów wschodnich, chociaż polska dusza wiele straciła na tej separacji. Po rynkowych sukcesach ostatnich lat polskiego Lwowa oraz ostatnich lat polskiego Wilna, tym razem oddajemy w ręce czytelników książkę poświęconą niniejszym ośrodkom kresowym. Znalazły się tu opowieści o przemytnikach z polsko-sowieckiego pogranicza, historie ówczesnych celebrytów, ich romanse i skandale, anegdoty z najpopularniejszych kurortów II Rzeczpospolitej, egzotyczne obrazki z Polesia, a także dzieje flotylli Pińskiej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Autorzy po raz kolejny udowadniają, że polityka to nie wszystko. Równie ważne są magia miejsc, uroda krajobrazu oraz słynna otwartość mieszkańców Kresów. A wszystko to zostało przełożone na współczesny język, w pełni zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika. A oto przykładowe tematy. Bandyci, którzy zostali premierami. Napad na pociąg w Bezdanach. Polski Teksas, gorączka naftowa w Borysławiu. Młodość marszałka Śmigłego w Brzeżanach. Polska Amazonia, bajeczne rozlewiska Polesia. Teatr Reduta Juliusza Osterwy na Kresach. Druskienniki i Truskawiec, miłość i zbrodnia w kresowych uzdrowiskach. Powiew egzotyki w świecie Karaimów i Tatarów. Pani na Chruszowej, niezwykłe losy Marii Rodziewiczówny. Kuty, zachwycająca stolica polskich Ormian. Marszałek i piękna lekarka Józef Piłsudski i Eugenia Lewicka. Większość książek o Kresach to nostalgiczne wspomnienia napisane przez byłych mieszkańców lub ich potomków. Nic zatem dziwnego, że pozycje te prezentują wyidealizowany obraz wschodnich krain Rzeczpospolitej. Autorzy niniejszej pozycji wybrali jednak inną drogę. Przedstawili ostatnie półwiecze polskich Kresów z punktu widzenia historyków. To wizerunek, który nie zawsze bywa wygodny i piękny, ale w zamian jest jak najbardziej autentyczny. Zwłaszcza, że na temat wielu spraw i wydarzeń, które działy się wówczas we wschodnich rejonach Rzeczpospolitej, do dziś panuje zmowa milczenia. Polecam zatem serdecznie Sławomir Koper i Tomasz Stańczyk, Ostatnie lata polskich Kresów, wydawnictwo Fronda, Warszawa, 2020 rok.
Felieton Andrzeja Pierzchały był przedostatnim punktem programu w scenariuszu naszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Andrzej Gruszka, który ją realizował, i Janusz Muński przy mikrofonie. Zapraszamy za tydzień, 12 już grudnia, kilka minut po godzinie 14. Do usłyszenia.